Kani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj wykorzystali ten dzień, żeby skłonić się ku pewnej refleksji nad tym, czym jest Ewangelia. Myślę, że chyba wszyscy spotkaliśmy się z takim zdaniem, żeby głosić Ewangelię, a kiedy trzeba używać słów. Spotkaliście się z takim stwierdzeniem, nie? Głoś Ewangelię, ale kiedy trzeba, tylko kiedy jest potrzeba, używaj słów. Tam niesie sobie takie przesłanie, że Ewangelię trzeba pokazywać życiem. Ale to stwierdzenie, chociaż jest z jednej strony pożyteczne, to jest też mylące. Dlatego, że tak naprawdę, chociaż świadectwo życia jest ważnym elementem, który potwierdza Ewangelię, to tak naprawdę Ewangelii nie idzie pokazać życiem. Ewangelię trzeba wypowiedzieć słowami. Ewangelię trzeba ogłosić. Ewangelię trzeba mówić. Ona jest zawarta w słowach, ją trzeba wyrazić słowami, a życie może ją dodatkowo potwierdzić i być mocnym świadectwem na prawdziwość tych słów. Ale bez słów, jeśli nie będzie słów, to samo życie, nie wiem, jak najbardziej przykładne, nie wystarczy. Ono może kogoś zaintrygować, skłonić ku nam. Ale musi Ewangelia być wypowiadana. I jako Kościół jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. Żeby ją głosić. I nie ma ważniejszej wieści na tym świecie, tak? Apostoł Paweł w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale od 6 wiersza powiedział tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. To jest bardzo ostre wyrażenie. Bardzo ostre to, co Paweł wypowiada. To też wskazuje na to, że na nas jako Kościele spoczywa wielka odpowiedzialność za to, żeby Ewangelię przekazywać właściwie. Żeby głosić pełną Ewangelię. Bo innych Ewangelii nie ma. I biada temu, kto głosi inną Ewangelię, tak? Niech jest przeklęty. To jest bardzo ostre stwierdzenie. A więc to znaczy, że na nas spoczywa wielka odpowiedzialność o to, żeby to przesłanie Ewangelii zachować nienaruszonym. Żeby głosić Ewangelię, przekazywać tą dobrą wiadomość, którą jest Ewangelia, tą dobrą nowinę, żeby przekazywać w taki sposób, jak ona została rzeczywiście przekazana. A więc to na nas nakłania tą w ramach tej odpowiedzialności dbałość o to, żeby przekaz, który chcemy zawrzeć Ewangelii, był rzeczywiście pełnym przekazem. By nie był tylko częścią prawdy albo zniekształceniem tej prawdy, ale żeby zawierał w sobie całą prawdę. I dlatego myślę, że to nie jest tak, że Ewangelia jest tylko dla niewierzących, bo oni potrzebują Ewangelii, a my już poznaliśmy Ewangelię, więc my jej nie potrzebujemy. Czy w Kościele już nie ma miejsca, żeby na głoszenie Ewangelii? Jak najbardziej myślę, że jest. Bo tak naprawdę Ewangelia jest centrum wszystkiego. I to jest rzeczywistość, która nie może nam umknąć. Chociaż jest taka pokusa, żeby uznać, to są takie podstawowe rzeczy, że po co o nich mówić? Przejdźmy do głębszych rzeczy, do ważniejszych rzeczy, takich bardziej duchowych, dla dojrzałych i tak dalej, i tak dalej. Jest oczywiście czas i na to, ale myślę, że Ewangelia musi cały czas pozostawać w centrum wszystkiego, co robimy. Dlatego też w tym roku stwierdziłem, że miałem taką pobudkę ku temu, żeby właśnie mówić o tym, czym jest Ewangelia. Jak tydzień temu wskazywałem na to, że Chrystus jest w centrum Ewangelii, tak dzisiaj chcę bardziej się skupić na tym, kwestii tego, co Ewangelia oznacza dla nas osobiście, jaką Ewangelia niesie nadzieję dla każdego z nas, czy dla każdego człowieka osobiście pod tym względem osobistym, a w niedzielę będę chciał się bardziej skupić na tym, jakie Ewangelie niesie przesłanie do świata. Bo tak można by było Ewangelię ująć. Więc dzisiaj pod tym względem takim osobistym chciałbym, żebyśmy mogli zatrzymać się i właśnie zastanowić się nad tym, chociaż to mogą być rzeczy oczywiste, ale może niekoniecznie. Czasami się okazuje, że to, co jest oczywiste, wcale nie jest takie oczywiste dla nas. I dlatego chcę, żebyśmy się dzisiaj mogli zatrzymać i zastanowić nad tym, co jest treścią Ewangelii i co jest, co należałoby zawrzeć w jej takiej pełnej treści. A jak myślicie? Może takie podpytanko małe. Co myślicie? Co jest, jakie są ważne treści, które są przesłaniem Ewangelii? Czego nie można pominąć? Ktoś coś rzuci?
Zbawienie.
Zbawienie. No to jest, powiedzmy, celem Ewangelii, ale żeby do tego doszło, to co musi?
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Ten fundament, tak? Ale śmierć, jaka śmierć? To, powiedzmy, to jest sposób. Ale czemu służyła ta śmierć?
Oczyścić nas z grzechów i
oczyszczenie nas z grzechów. Także umarł za nasze grzechy. Nie tylko sobie umarł po prostu, tak? Zginął jakiś człowiek, jak wielu na ziemi, ale że on umarł w konkretnym celu. Co jeszcze? Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To jest taki absolutny fundament. Ale co jeszcze? Czy coś jeszcze wam się nasuwa na myśl? Czyli widzicie?
Życie wieczne?
To jest efekt jakby też zmartwychwstania, tak? Czy to, że Bóg chce życia wiecznego. Czyli widzicie, jakby jest potrzeba, tak? Dla mnie to wasze odpowiedzi, taka chwila refleksji, zastanowienia, jest dowodem na to, że jednakże warto o tym mówić. Że to są rzeczy czasami tak oczywiste, że człowiek po prostu o tym nie myśli, nie? A warto się nad tym zastanowić. Więc oczywiście żadnych nowin dzisiaj nowych nie będzie, ale chcę, żebyśmy skupili się na tym, co jest treścią Ewangelii. Nie mówię, że wszystko jakby zawrę, ale myślę, że to będą wszystkie te najważniejsze człony, które są w pełnym poselstwie Ewangelii. Najprościej mówiąc, Ewangelia oznacza właśnie dobra nowina, tak? Dobra nowina o tym, że Jezus nas uratował. I ta dobra nowina mówi o tym, co ktoś zrobił dla nas, a nie co my zrobiliśmy, tak? Czy tu konkretnie chodzi o Jezusa? Jezus uratował nas, czy nas zbawił, tak? Ale gdyby podzielić Ewangelię, czy próbować, ja mam taki analityczny umysł, więc ja lubię wszystko na części pierwsze rozbierać. Czasami może to wkurzać, ale z drugiej strony myślę, że to jest cecha nauczycieli. Więc gdybym chciał zawrzeć to poselstwo Ewangelii, to w czterech takich elementach bym je zawarł. Takie to przesłanie Ewangelii. Zawiera się w czterech odpowiedziach. Na pytanie, kim jest Bóg? Po drugie, czym jest grzech? Po trzecie, kim jest Jezus i czego dokonał? I po czwarte, czym jest wiara? Te cztery elementy, które sobie skupiają tą Ewangelię, która jest przekazem do człowieka osobiście, do każdego osobiście. Więc pierwsze pytanie, które mówi o tym, kim jest Bóg, tak? Więc to są proste rzeczy. My wiemy, że Bóg jest miłością, że Bóg jest twórcą, że Bóg nas stworzył, tak? I jak mówi Psalm 139, że Bóg nie tylko stworzył ludzkość na zasadzie, że stworzył Adama i Ewę, a potem to już samo jakoś poszło, ale Psalm 139 wskazuje na to, że Bóg każdego człowieka, który się urodził na ziemi, kształtował w łonie matki. Czyli, że Bóg jest osobiście zaangażowany w ukształtowanie każdego maleństwa w łonie matki. Tam jest, Dawid używa tego powiedzenia, tego słowa, że Bóg utkał mnie. Utkał mnie jak jakiś gobelin, jakieś dzieło sztuki. Tak? Że to jest, wiecie, to jest niesamowita myśl. Tak naprawdę, że Bóg myślał o mnie przed stworzeniem świata i mnie i ciebie wymyślił. Wymyślił, że nas chciał, tak? Na ziemi mogliśmy z ludzkiej przyczyny znaleźć się tutaj przypadkiem, jakby bez chęci rodziny nawet, tak? Rodziców. Że nie zawsze byliśmy chciani, a się pojawiliśmy na tym świecie, ale jest ktoś, dla którego byliśmy i jesteśmy chciani. To jest najważniejsza osoba, która w tym świecie, wszechświecie istnieje, tak? Bóg nas chciał. I nawet jeśli rodzice czasami tego nie chcieli, to Bóg chciał i jesteś. Bo Bóg chciał, bo Bóg wymyśli, tak? I to jest niesamowite, kiedy o tym myślimy, bo to pokazuje nam na to, że ktoś tak wyjątkowy, ktoś, kto jest największy, kto jest doskonały, pięknie, miłości i tak dalej, chciał, żebyśmy zaistnieli na tej ziemi. Więc to od razu nadaje z automatu wartość naszemu życiu, sens naszego życia. Odpowiadasz na pytanie, dlaczego jesteśmy na tym świecie, po co tu się w ogóle pojawiliśmy. Nie jesteśmy, jakby nie wiem, ewolucja, powiedzieć, no zbieg okoliczności. No, tak się złożyło i przypadek i jesteś, no. Bęc się zderzyło coś tam, z czymś i jesteś, no. Ale po co? A któż to wie? Przypadkiem jesteś. Czy twoje życie ma jakikolwiek sens? Żadnego. Takie naprawdę by się do tego sprowadzało przesłanie ateizmu. Natomiast Bóg nadał nam sens. I tak Bóg jest miłością, Bóg jest naszym Stwórcą. I Biblia też mówi nam o tym, że Bóg jest w Trójcy. Że Bóg jest trójosobowy. I dla mnie fakt, że Bóg jest miłością, gdyby Bóg był jeden, dosłownie jeden, to nie mógłby być miłością. Bo prawda jest taka, że miłość istnieje przynajmniej między dwoma ludźmi, tak? Że potrzeba jakiejś wspólnoty, żeby pomiędzy nią mogła mieć miejsce miłość. Więc mamy tą wspólnotę Bożą, Boga, który jest w Trójcy jedyny, który rozkoszuje się miłością w sobie i pragnieniem jego serca było, żeby tą miłość rozlać na inne stworzenia. I stąd wymyślił świat, wymyślił inne stworzenia i koronę swojego stworzenia, jaką jesteśmy my, ludzie. Z zamysłem tego, żeby Bóg stał się wszystkim we wszystkich, czyli żebyśmy stali się również uczestnikami tej więzi, tej miłości, tej jedności, która jest w Nim. Więc to jest ten podstawowy zamysł, który Bóg i tak zrealizuje i w którym będziemy uczestniczyć. Więc to jest to pierwsze pytanie. Kim jest Bóg? Drugie pytanie. Czym jest grzech? Ponieważ zostaliśmy stworzeni do więzi z Bogiem i ta więź jest źródłem życia, więc grzech jest odcięciem od tej relacji życia, od tej więzi, tego źródła życia, który jest w Bogu, którym jest Bóg. Grzech jest oddzieleniem od Boga, grzech jest nieposłuszeństwem względem Boga, tak? Ale też grzech niesie w sobie dwie straszne konsekwencje. Po pierwsze, niesie duchową niewolę. To, co Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I chociaż jako ludzie próbujemy kontrolować sytuację, kontrolować różne rzeczy, to tak naprawdę nie da się. Wcześniej czy później okazuje się, że coś panuje nad nami. Kiedyś taka pierwsza w Polsce grupa chrześcijańska śpiewała taką piosenkę: każdy musi komuś służyć. Jakże prawdziwe są to słowa. Każdy musi komuś służyć. Że jesteśmy w taki sposób stworzeni, że szukamy kogoś lub czegoś, co będziemy czcić i czemu się poddamy. Jeśli nie jest to Bóg, to oddajemy się w niewolę wszystkiemu innemu. Więc po pierwsze, niesie to niewolę grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A po drugie, grzech niesie za sobą, pociąga za sobą gniew Boży. Pociąga za sobą gniew Boży. Tak, apostoł Paweł na przykład w liście do Rzymian pisze o tym, że gniew Boży objawia się z nieba na wszystkich tych, którzy czynią nieprawość, tłumiąc przez nieprawość prawdę. Ewangelista Jan mówi o tym, że każdy, kto uwierzył w Syna Bożego, ma życie wieczne, ale kto nie uwierzył, kto nie okazuje mu posłuszeństwa, nad tym ciąży gniew Boży. Gniew Boży, tak? I można powiedzieć tak, że jeśli Bóg kocha, są tacy, którzy uważają, że skoro Bóg kocha, to Bóg nie może się gniewać tak naprawdę, że koniec końców przymknie oko na wszystkie grzechy i wszyscy będą zbawieni. Ale prawdą jest to, że im bardziej kochasz, tym bardziej możesz wybuchnąć gniewem, jeżeli zostanie zaatakowany przedmiot twojej miłości. Gniew jest jedną z cech miłości. Oczywiście nie jakiś tam gniew, jak to mówi apostoł Paweł, nad którym zachodzi słońce. Ale jest też Boży gniew, który jest w reakcji na zło, na to coś, co sprzeciwia się Jego naturze, Jego miłości. Więc w tym sensie gniew jest sprawiedliwy i jest nawet dobry, bo źle jest, kiedy ktoś jest obojętny. Dzieje się zło, a ktoś jest obojętny, mnie to zwisa. Bo nie kocham. Ale jak kocham, to mi zależy. Jeśli ktoś włożył serce, nie wiem, w ogródek, na przykład Darek to wkłada serce w ogródek, i przyszedłby jakaś taka ta banda i mu to rozdeptała, jak luje totalne, to czy, nie wyobrażam sobie, że Darek byłby spokojny, by się przyglądał. Gniew by w nim taki wzniecił się, że tam jakby może nawet i rozniósł, gdyby mógł. Nie? Tak mi się wydaje, żebyś zachował. Także jeśli coś wkładamy w serce, jeśli coś kochamy, to jeśli coś wystąpi przeciwko temu, reakcją będzie gniew. Więc jest gniew Boży, to jest wielki nasz problem. Że z powodu grzechu, a wszyscy zgrzeszyliśmy, jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Beznadziejnej. Bez wyjścia. I że tak naprawdę grzech jest tak straszny, że chodzi o to, że dobra nowina, jaką jest Ewangelia, żeby była dobrą nowiną, musi zaistnieć w kontekście tej złej nowiny. W jak tragicznym położeniu jesteśmy. Dopiero wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że tak naprawdę wpadamy w otchłań piekła i jest po nas, a tu nagle jest wyciągnięta ręka, która daje nam możliwość, żeby ujść cało, to jest dobra nowina. Można odetchnąć z ulgą, kiedy wydaje się, że zaraz się piekło pochłonie i krzyczysz z całych sił ratunku. Żeby ktoś cię usłyszał, kiedy zdajesz sobie sprawę, że zaraz będzie po tobie. Jak jest źle. Dopiero na tym tle dostrzegamy, jak dobrą jest Ewangelia, jak dobra nowina jest prawdziwie dobrą nowiną, bo jesteśmy w tragicznym położeniu. To jest tak, jak Ewangelia jest jak szalupa ratunkowa, kiedy jesteśmy na morzu i wiemy, że nikogo wokoło nie ma. I wiemy, że może pożyjemy 15 minut, a później chłodna woda wygra. I w otchłań się pogrążymy. Albo jak człowiek, który pogrąża się w bagno i wie, że to bagno go coraz bardziej wciąga. I znikąd ratunku. Ja kiedyś tak miałem, że chodziłem na takie bagna i trzeba było przeskoczyć przez taki jakby taki to bagno otaczała taka woda, gdzieś taki strumień wodny 2 metry. I leżało takie drzewo, które było przewalone przez to. Ja sobie myślałem, przejdę i skoczę sobie na to bagno. I coś mnie tknęło. Miałem kij przy sobie i włożyłem ten kij tam, gdzie chciałem skoczyć. Jakbym tam skoczył, nikt by mnie już nigdy więcej nie znalazł, by nawet nie wiedzieli, gdzie mnie to by wchłonęło. Tam po prostu była taka warstwa torfu i to w ten kij cały wpadł, dna nie sięgnąłem. Tak, czymś takim jest bagno, tak? To jest tak jak z Ewangelią, jak nie wiem, jak ktoś jest chory na raka i usłyszy wyrok. Nie ma ratunku już. Że nie ma ratunku już. Jest śmiertelna choroba i koniec. A nagle słyszysz, że jest lek, jest ktoś, kto ma cudowny lek, kto tą chorobę potrafi uzdrowić. Tym jest Ewangelia. Ewangelia jest, Jezus jest jak taki strażak, że otaczają nas ognie piekła i wiesz, że zaraz ci to ognie spalą i zginiesz, ale przychodzi strażnik, który cię ratuje z tego ognia. Tym jest Ewangelia, tak? Nie pamiętam, to zdaje się Spurgeon, taki słynny kaznodzieja przebudzeniowy z poprzednich wieków, a kiedy on głosił Ewangelię, to ludzie w kościele trzymali się ławek kurczowo, takie przekonanie o grzechu potężne przychodziło, że oni myśleli, że zaraz ziemia się otworzy i piekło ich pochłonie. Jak on wzywał ludzi do nawrócenia, to oni biegiem do przodu, bo bali się, że zaraz ich tam wpadną do tego piekła. Ale było takie potężne przekonanie, tak? I o grzechu. I na tym tle widać, jakim dobrem jest Ewangelia. Że jest ratunek dla nas. Że to nie jest tylko dobra wiadomość, jak nie wiem, że twoja ulubiona drużyna sportowa wygrała dzisiaj mecz, albo że jutro będzie ładna pogoda, tak? Dobra wiadomość, święta będą piękne, słoneczne i tak dalej. To nie jest tego typu dobra wiadomość, tak? Która może nas trochę ucieszyć, ale to jest dobra wiadomość, która ratuje nasze życie. na tym tle
i bicie.
Coś takiego miało miejsce, może jeszcze nadal ma miejsce. Myślę, że szczególnie w zachodnim chrześcijaństwie coś takiego miało miejsce, że kiedy głoszono Ewangelię, pomijano ten aspekt, że Bóg jest też Bogiem gniewnym, że straszną rzeczą jest paść w ręce Boga żywego. Przecież Bóg Ciebie kocha, Bóg chce tego wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie. A tam o grzechu nie mówmy za wiele. Przecież Bóg chce błogosławić Twoje życie i tak dalej, i tak dalej. Ludzie jakby się w cudzysłowie nawracali, bo myśleli, że Bóg sprawi, że życie stanie się lepsze. Będzie im błogosławić finansowo, w każdym innym względzie, że będzie błogosławić ich plany i tak dalej, ale tak się nie działo. I potem się okazuje, że jakby w Kościele było pełno ludzi, którzy tak naprawdę nigdy w życiu nie oddali naprawdę swojego życia Bogu. Myśleli, że Bóg jest dla nich. To zachodnie chrześcijaństwo, zachodnie przesiąknięte w jakiś sposób zachodnią kulturą, która jest nastawiona na ja, na indywidualizm, w taki sposób zniekształciło przesłanie Ewangelii. Więc czym jest grzech? To jest ta treść, o którą też przekazuje Ewangelia. Po trzecie, kim jest Jezus? I co zrobił, tak? Co zrobił dla nas Jezus? To można by znowu zawrzeć w trzech takich fundamentach, jak wcielenie, ofiara zastępcza Jezusa i odnowienie. Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. I nie ma czegoś takiego, Bóg nie jest podzielony, więc miłość jest sprawiedliwa. I nie ma miłości bez sprawiedliwości, ani sprawiedliwości bez miłości. Więc Bóg po prostu nie mógł pobłażać naszemu grzechowi, uznać, że go nie było. Dobra, stało się, minęło, zapomnimy o tym, co było, niech życie toczy się dalej. Tak? Nic z tych rzeczy. Słuchajcie, to nawet przecież w naszym ludzkim sądzie wiadomo, że skrucha nie wystarczy. Ktoś zamordował kogoś i powie, ale wysoki sądzie, bardzo żałuję. Już więcej nie będę. No to sąd twierdzi, no dobra, to go puśćmy wolno, no przecież żałuję, nie? Toż nas by krew zalała, jakby ktoś, to nie wiem, tam spowodował jakiś wypadek, pozabijał ludzi, bo w głupio jakoś jechał z nadmierną prędkością i go by tak potraktowano. Oczekujemy kary. Oczekujemy, że zostanie wymierzona kara. Nawet jeśli człowiek się przyzna do winy, to oczywiście istnieje coś takiego jak złagodzenie kary, w sensie, że to zostaje poczytane na plus dla tego skazanego, ale kara i tak jest. I tak zostaje wymierzona kara. Ona może będzie mniejsza, ale będzie. Więc problem z grzechem był taki, że Bóg nie mógł po prostu puścić płazem grzechu. I stąd od początku w Biblii jest to przesłanie, które mówi o konieczności ofiary. Żeby oczyścić z grzechów, musi być przelana krew. I żeby ofiara za nas była skuteczna, to musiałby to zrobić człowiek. Dlatego Jezus stał się Synem Bożym, który stał się Synem Człowieczym. Jako doskonały człowiek w nasze miejsce, to jest ten efekt, że jest to ofiara zastępcza, w nasze miejsce złożył swoje życie. W nasze miejsce. Słuchajcie, tak naprawdę nie ma bardziej poruszającego obrazu, jaki moglibyśmy sobie wymyśleć, wyobrazić, jak ten, gdy ktoś swoje życie oddaje za drugiego człowieka. Nie ma większego obrazu. Tak samo Jezus powiedział, nie ma większej miłości. Większej miłości już nad tą nie ma. Nie można sobie wyobrazić, że jest coś więcej, bo już nie ma. Więc jest to największy obraz, który został nam dany i nie ma bardziej poruszającego obrazu, że ktoś, chociaż byłeś łotrem czy łajdaczką przez grzech, to ktoś zdecydował się oddać swoje życie za ciebie i za mnie. Ale Jezus nie tylko to zrobił, że oddał swoje życie za nas, ale też ten trzeci element, że On odnowił nas. Że nie tylko powiedział, dobra, zgrzeszyłeś, teraz masz szansę żyć drugi raz, staraj się żyć lepiej, ale że On odnawia nas, stwarza nas w pewien sposób na nowo, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, mówi nam Słowo Boże. Więc to jest to, co zawiera w sobie Ewangelia, że Ewangelia jest siłą ku przemianie przez łaskę Bożą. Że nas jest w stanie przemienić, uczynić zupełnie nowymi ludźmi. Rodzimy się na nowo przez Bożego Ducha. I po czwarte, Ewangelia zawierasz sobie to przesłanie i odpowiedź na to, czym jest wiara. Bo jak przyjąć Ewangelię, żeby ona zaczęła działać w naszym życiu? W jaki sposób możemy być zbawieni? Przez wiarę. Wiara w Jezusa, tak? To jest to. Tylko tyle i aż tyle. Tylko tyle i aż tyle. Jezus w pewnym momencie powiedział, że kiedy się go pytali, jakie jest dzieło Boże, on powiedział, uwierzyć tego, którego Ojciec posłał. To jest całe dzieło Boże. Uwierzyć. Uwierzyć w Jezusa. Oczywiście dzisiaj słowo wiara jest tak wyświechtanym słowem i tak bardzo pojemnym, że dzisiaj to nadal w naszym kraju większość powie, że wierzy w Boga. Dlatego ja myślę, że wielu ludzi się do tego odnosi i próbuje to doprecyzować, że tak naprawdę chodzi o to, żeby zawierzyć Jezusowi. Nie chodzi o to, czy wierzymy w Boga, ale czy uwierzyliśmy Jemu, tak? Że bardziej też o to chodzi. I wiara w Jezusa przenosi ciężar z nas samych na Jezusa, że to od Niego czegoś oczekujemy, że On coś zrobił dla nas. I to w Nim jest ratunek, nie w nas, tak? Nie w tym, że no dobrze, tak jak wspomniałem, Jezus umarł za mnie, dał nam nową szansę, teraz się lepiej postaraj. Więc będę się więcej modlić, będę czytać Biblię, będę coś jeszcze robić, będę chodzić do kościoła, a przez to będę zbawiony. Czy tak? Nie. Bo to, dlaczego nie? Dlatego, że to z powrotem zwraca nas ku sobie, że w sobie widzimy Zbawiciela. Że my sami mamy radę w sobie, mamy w sobie siłę, żeby samych siebie zbawić. A tak nie jest. A właśnie tak nie jest. Zbawienie jest tylko w Bogu, tylko w Jezusie. Tylko On może nas zbawić. Nie, że my coś zrobimy i jak to zrobimy, to będzie dobrze. To Bóg przychylniej spojrzy na nas i uzyskamy pokój z Bogiem. Bo chodziłem do kościoła i coś jeszcze może innego robiłem, dużo dawałem i tak dalej, służyłem Panu Bogu. Ten problem miał faryzeusz, tak? Co ja nie robię? Dziesięcinę składam ze wszystkiego. Dwa razy w tygodniu poszczę. Kto z was dwa razy dziennie pości? A? W tygodniu. Kto z was dwa razy w tygodniu pości? Jak długo, Wojtek? Od ilu lat? Miękki jesteś, Bolek, wobec tego faryzeusza. Wszyscy z nas. To był dopiero pobożny człowiek, który swoją pobożnością tak bardzo się szczycił, że odszedł nieusprawiedliwiony przed tronu Bożego. Chociaż naprawdę miał się czym pochwalić. Miał czym? Bo my nie mamy. My byśmy mu nie dorównali w uczynkach pobożności. A jednak, tak, on nie odszedł usprawiedliwiony. Dlatego, że w sobie upatrywał źródło zbawienia. Że zrobię to i to i będę zbawiony. A nic z tych rzeczy. To nie jest tak, że nasza mocna wiara coś zmieni, bo to nadal by skierowało nas ku nas samym, że w nas jest źródło poradzenia sobie z grzechem i nie potrzebujemy tak naprawdę zbawienia. Wtedy ofiara Jezusa Chrystusa jest zupełnie zbędna. Wystarczą macie przykazania, przestrzegajcie ich, będzie dobrze. Ale 2000 lat prawa pokazało, że nikt nie dał rady. Już dłużej nie trzeba było pokazywać. To wystarczyło, że nikt sobie z tym tematem nie poradzi. I to jest tak, ktoś kiedyś podał taki przykład, że to jest tak z kwestią zbawienia, jak z dwoma pasażerami lotu samolotowego. Jeden wsiada do tego samolotu i boi się, czy on wyląduje. Pierwszy raz być może w życiu, mam takiego kolegę, który niedawno pierwszy raz w życiu samolotem leciał, bał się. Bał się bardzo wsiąść do tego samolotu, tak? Stary chłop, który się nie boi wielu rzeczy w życiu, a do samolotu się bał wejść. Więc może być ktoś, kto boi się, że jeden spadnie tak wysoko. Boi się, a drugi spokojny, przecież wie, że doleci, tak? I oboje dolecą. Ale dlaczego? Czy dlatego, że jeden miał 100 razy silniejszą wiarę, a drugi nie miał jej wcale? Przecież to nie od nich zależy. Tylko od samolotu, sprawnego samolotu i umiejętności załogi, tak? Im nic do tego, w tym sensie, że oni się w żaden sposób nie mogą do tego przyczynić, że lot będzie udany. I tak samo jest ze zbawieniem. Tak samo jest ze zbawieniem. To Jezus kieruje tym samolotem i On daje, jest gwarantem, że bezpiecznie dotrzemy do celu podróży. A nasza wiara nie ma nic do tego w pewnym sensie, tak? Że my coś tu możemy dołożyć,
że my coś musimy zrobić, że jak będziemy mieć silną wiarę, jak się tak postaram, będę tak codziennie się modlić, czytać Biblię, to wtedy się Bóg bardziej będzie im błogosławić. O.
To tak nie działa. I wiecie, ja myślę, że jest taki bardzo prosty test, dlatego, że tak naprawdę biblijna wiara polega na tym, że naszą ufność całkowicie przenosimy na Jezusa. Nie na siebie. Że ja coś mogę. Że jak się postaram, to dam radę. Ale przenosimy naszą ufność, naszą wiarę absolutnie, całkowicie na Jezusa. I dlatego można mówić o pewności zbawienia, dlatego, że ja wiem, że ktoś doskonały, doskonały Jezus gwarantuje mi moje zbawienie. I dlatego mogę być tego tak pewny, a jeśli miałbym polegać na sobie, to nie mogę być pewny. Czy nie zawiodę? Przecież wszyscy zawiedliśmy. Dlatego nasze źródło pewności co do naszego zbawienia opiera się na doskonałym dziele Jezusa, tak? Ja nie jestem wystarczająco dobry. Ani ty. Nigdy nie byłeś, nie byłaś, nigdy nie będziesz nie, i też nie jesteś. Jezus okazał się wystarczająco dobry. I jest taki prosty test, który pokazuje też, jeśli chodzi o Ewangelię, w jakim miejscu są w swoim życiu są ludzie w stosunku do Ewangelii. Bo część ludzi zaczyna mówić, a nie jestem taki zły, tak? Kiedy pytać się, czy będziesz zbawiony, czy znajdziesz się w niebie, kiedy zadać takie pytanie, no ja nie jestem taki zły, no. Hitler, no nikogo nie zabiłem, tak? Chodzę do kościoła. Czy jakby przyjąć tą postawę tego faryzeusza, no to ja to jestem duchowy heros, no. Tyle daję, taki pobożny jestem, ale on polegał na sobie, tak? Więc to od razu nam wskazuje, że to jest grzesznik pełną gębą. Grzesznik pełną gębą, chociażby nie wiem, jak się miał za pobożnego i nie wyglądał, jak nie wiadomo, jak pobożnego człowieka, to jest grzesznik pełną gębą. Ale jakby drugą stroną tego samego medalu jest to, że człowiek mówi, ale ja nie, bo tamto złego zrobiłem, tamto złego i tak dalej, i tak dalej. To może być druga strona tego samego medalu, która też polega na tym, że człowiek w sobie chce położyć swoją ufność, wie, że nie może w sobie położyć tej ufności. I to od razu nam pokazuje. Ja nie jestem wystarczająco dobry, żeby być chrześcijaninem. Nie, Bogu się nie mogę podobać, bo robię to i tamto. Tak? To od razu pokazuje, że jeden i drugi człowiek nie zna Ewangelii. Nie zna Ewangelii. I nie rozumie tego, czym jest Ewangelia. Tym, co zrobił dla nas Jezus. Dlatego można tak odetchnąć z ulgą i odpocząć, bo ja nie muszę nic. Przyjąć to, tak, uwierzyć w to, co zrobił Jezus. Tyle muszę zrobić. Apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian, nie wstydzę się, w pierwszym rozdziale 16-17 wersecie, nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny, jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami sprawiedliwie z wiary żyć będzie. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża. Moc Boża dla zbawienia każdego. Tak Paweł wiedział, że to jest tak niezwykle istotne przesłanie, bo jest w niej moc Boża. Dzisiaj do Koryntian troszeczkę to rozwinął i mówi tak. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, w pierwszym liście do Koryntian, pierwszym rozdziale do 18 wiersza, gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. Paweł mówi o tym, że nie ma innej Ewangelii. Ale ktoś kiedyś powiedział, że tak jak Jezus został ukrzyżowany między dwoma łotrami, tak i Ewangelia ciągle pojawia się pośród dwóch odstępców. I obaj się mają cały czas dobrze, że to zniekształcenie Ewangelii można by było nazwać, że z jednej strony Ewangelii jest religijność, z drugiej strony jest niereligijność. Pośrodku jest Ewangelia, trzecia droga. Tą religijność można by było nazwać legalizmem, moralizmem, a tą niereligijność relatywizmem. Legalizm, religia mówi tak. Muszę prowadzić święte i dobre życie, żeby być zbawionym. Ja muszę prowadzić. Muszę robić to, to i tamto, żeby być zbawionym, żeby zostać uznanym przez Boga, przyjętym przez Boga. Ten relatywizm mówi, ale my jesteśmy już zbawieni, więc nic nie musimy robić. Nie musimy żyć ani święcie, ani dobrze. Przecież jesteśmy zbawieni. Natomiast Ewangelia przedstawia nam trzecią drogę i mówi tak. Dlatego, że jesteśmy zbawieni, możemy żyć dobrze i święcie. To jest ta trzecia droga. Dlatego, że jesteś już zbawiony, możesz żyć świętym i dobrym życiem. Ewangelia przez zbawienie nam to umożliwiła. Staje się to dla nas możliwe. Natomiast cały czas w chrześcijańskim życiu, myślę, że dlatego jest sens głoszenia Ewangelii wciąż w Kościele, dlatego, że wciąż możemy oscylować między tymi dwoma błędami w naszym życiu. I dobrze wiem, co mówię, bo przez wiele lat z tym się zmagałem. Co róż wracałem do tego i chociaż rozumiałem umysłem przesłanie Ewangelii, to co jakiś czas Duch Święty musiał mnie trącić albo kopniaka nawet dać, żebym się zreflektował, że znowu wpadłem w uczynkowo. Że jak będę więcej, jak zgrzeszyłem się, czułem jak świnia i tak dalej, że znowu coś tam zrobiłem. Obiecałem, Boże, już więcej nie będę. Teraz będę się więcej modlić. Będę coś więcej dobrych uczynków wykonywać. Będę to i tamto obiecałem Bogu. Oczywiście na jak długo? Na krótką metę. I łapałem się na tym, w pewnym momencie, nie ja sam, to światło Ducha Świętego, przychodziło, że co ja robię? Że ja znowu wpadam w te tryby. Ale to znaczy się, że tak naprawdę w jaki sposób wszyscy, mniej lub bardziej, ale stykamy się z tym problemem, z jedną albo drugą skrajnością w Ewangelii i w naszym życiu potrzebujemy Ewangelii, która jest dla nas wskaźnikiem, która pokazuje nam, czy przypadkiem nie wchodzimy na bezdroża błędu. W jedną czy drugą stronę. Żyjemy w kraju, który ponoć jest zewangelizowany, tak? Bo większość tutaj żyją chrześcijanie. Ale ilu z nich tak naprawdę zna Ewangelię? Ilu z nich na pytanie, czy dzisiaj znajdziesz się w niebie, czy jesteś zbawiony, czy masz pewność zbawienia, powie, że chodzą do kościoła, że coś tam robią i dlatego będą zbawieni, tak? Że jednak ta uczynkowość, ta forma religijności sprawia, że oni w tym upatrują źródła swojego zbawienia. Nic bardziej złudnego. Ale też od jakiegoś czasu można dostrzec, szczególnie w środowiskach protestanckich bardziej, bo wśród katolików może nie, coś, co niektórzy określają hiperłaską. Wszystko z łaski, nic nie musisz robić. Przecież Bóg już wszystko zrobi, możesz leżeć bykiem, przecież tylko przyjmować błogosławieństwo Boże. To jest skrajność w drugą stronę, tak? Bo przecież to nie jest tak, że my nic nie mamy do zrobienia. Nie żeby być zbawionymi, tu wystarczy przyjąć i uwierzyć. Ale to nie znaczy się, że ja nie muszę prowadzić świętego czy dobrego życia jako zbawiony człowiek, tak? Bo jako zbawiony będę mieć motywację i pragnienia ku temu. Ewangelia jest pełna wezwań, rzeczy, które mamy zrobić, dlatego że mamy nowe możliwości jako zbawieni ludzie. To nie znaczy, że nie muszę nic robić, tylko z łaski żyć i nieważne jak żyję. To jest skrajność w drugą stronę, która wskazuje na relatywizm, wszystko jest względne. Nie masz prawa mi osądzać. I tak dalej, i tak dalej. Może powiedzieć taki człowiek, bo przecież Bóg go kocha, tak? Są tacy ludzie, którzy nawet posunęli się do stwierdzenia, że zbawieni będą wszyscy. Bo jakże kochający Bóg może kogokolwiek rzucić do piekła? To się w głowie nie mieści. Dlatego Bóg koniec końców zbawił wszystkich. Do takiego absurdum doszło nawet w takiej jakby hiperłasce, albo tak naprawdę by powiedzieć taniej łasce. Nie prawdziwej łasce, ale taniej łasce. A tak naprawdę prawdziwa łaska, za nią kryje się wielka cena, która została za nas zapłacona. Aby ta łaska mogła zostać nam okazana. Więc w jaki sposób potrzebujemy Ewangelii, żeby pilnować się, czy idziemy dobrą drogą? Bo w różnych etapach naszego życia możemy nie spostrzec się, że zbaczamy w jedną czy drugą stronę. Słowo Boże mówi, że Ewangelia jest tak ważna, że będzie zwiastowana od krańca świata po kraniec świata, tak? Że będzie zwiastowana. Że na końcu Ewangelia zostanie wszędzie rozniesiona i wszędzie będzie rozgłoszona. Więc warto się przyjrzeć dzisiaj naszemu życiu i zobaczyć, jak dzisiaj my pojmujemy Ewangelię. Czy te wszystkie elementy, czy to zrozumienie w nas jest, na ile jest ono głębokie, warto ciągle wracać do tego. Wiecie, apostoł Piotr napisał, że aniołowie pragnęli wejrzeć w te sprawy. I pragną wejrzeć w te sprawy. Dlaczego aniołowie pragną wejrzeć w Ewangelię? Bo wiedzą, że nie ma ważniejszej w świecie nowiny. Wiedzą, że nie ma większego bogactwa, informacji, wiedzy, mądrości, jak ta, która jest tym podstawowym, bo nie jedynym. Cała Biblia to nie jest Ewangelia, ale w Biblii jest Ewangelia, który wszystko jest punktem wyjścia do tego, jest Ewangelia. Klucz do wszystkiego. I w jaki sposób w naszym życiu nigdy nie możemy dopuścić do tego, żeby uznać, że my jesteśmy tacy duchowi, więc chcemy większych rzeczy duchowych. Wchodzić w tematy, poświęcać się tematom jakimś duchowym, a Ewangelia nawet nie wiadomo kiedy dziś zejdzie na boczny plan. Bo tak naprawdę wszystko, co robimy, musi wypływać z Ewangelii. Więc warto dzisiaj przyjrzeć się sobie i zastanowić się, czy przypadkiem, czy trzymam się tego prostego kursu Ewangelii. Bo może tak jak ja i ty czasami się zmagasz z tym, że zbaczasz w jedną lub drugą stronę. I myślisz, że jak będziesz się więcej modlić, na przykład jakichś tam innych dobrych uczynków spełniać, to Bóg ci będzie bardziej błogosławić. A kiedy na przykład przyjdzie jakieś doświadczenie, a ja ci, Boże, tyle lat służyłem. I teraz mnie to spotyka. To jest jedna z takich form, która pokazuje, że my jednak w naszym życiu z Bogiem opieraliśmy się na tym, że Bóg przez nasze postępowanie w jakiś sposób zechce nas bardziej uznać. A tymczasem mnie coś takiego spotkało. A tamten ci nie służy, jemu błogosławisz. Tamten grzeszy, ile wlezie, jemu błogosławisz, a ja mam co? Co mi z tego, że ci służy? Tak? Czasami sama Biblia mówi o tym, że wierzący ludzie, że Bóg to zapisał w księdze, tak, u proroka, że takie myśli były wśród sług Bożych. Więc takie myśli potrafią się pojawić. Tak, w opowieści o dwóch synach, o ojcu miłosiernym, tej przypowieści zwanej, tak jakby się przyjęło, że jest o synu marnotrawnym. Ten drugi syn taki był, tak? Ja całe życie ci służę, a mi nigdy nie dałeś baranka, nigdy nie wyprawiłeś mi uczta. Ten łot, ten hultaj przyszedł i jemu od razu. To było to myślenie. Całe życie w domu Bożym, a nie pojmował łaski. Nie rozumiał Ewangelii. Więc czasami może i tak być z nami, że całe życie możemy być, wydaje się, wierni, a być dalecy od Ewangelii. Więc dlatego warto prosić Ducha Świętego, żeby On nas, jeśli coś takiego jest, to nas naprostował. Naprostował. Abyśmy mogli docenić to bogactwo i to, co zawdzięczamy Ewangelii. Bo to jest jeden z powodów, dla którego dzisiaj tu jesteśmy, żeby myśleć o Ewangelii. Mamy wspaniałą okazję, żeby Jemu podziękować jeszcze raz. Gdyby nie Ewangelia, gdyby nie posłanie o Jezusie Chrystusie, biada by nam była. Oj, wielkie biada. A dzisiaj możemy sobie tu spokojnie siedzieć i nie bać się piekła. Bo wiemy, że jesteśmy w gronie zbawionych. Ale stało się to dzięki Jezusowi. Dlatego warto Mu podziękować. I podziękujmy Mu też. Panie, dziękuję Ci, że dajesz nam ten czas. I Ty, Duchu Święty, który znasz serce każdego z nas i przenikasz myśli nasze i jesteś w stanie rozdzielić ducha i duszę i serce, zamysły wszelkie, Ty to dzisiaj też czyń pośród nas, bo jeśli ktośkolwiek z nas tego potrzebuje dzisiaj, być może gdzieś tam błądząc i wpadając w jakąś pobocznicę od Ewangelii, w jakieś zniekształcenie Ewangelii, Ty dzisiaj to nam pokaż, abyśmy mogli jeszcze bardziej docenić nie to, co my robimy, ale co Ty zrobiłeś dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dokonałeś tak wielkiego czynu. I całą wieczność będziemy się nad tym zastanawiać, to zgłębiać i nigdy nie będzie nam dość. Nigdy dość. Nigdy nie powiemy, że już my to wiemy, że już to się nam znudziło. Będziemy całą wieczność coraz bardziej zachwyceni skarbami, które wypływają z Twojego krzyża. Ukrzyżowany Panie Jezu. Dawaj nam więcej wejrzenia w te tajemnice woli Twojej, abyśmy nigdy nie stracili tego z oczu, nigdy nie popadli w jakieś omamy błędów, a nawet jeśli, to Ty nas naprowadź na prostą drogę. A także dzisiaj dawaj nam wejrzenie w to, w jaką my też Ewangelię głosimy. Czy przypadkiem nasze poselstwo Ewangelii nie jest w jakiś sposób zniekształcone? Chcemy głosić pełną Ewangelię. I chcemy być w gronie tych, którzy będą głosić Twoją dobrą nowinę. I będą ją rozgłaszać temu pokoleniu, które dzisiaj pośród nas, pośród którego my dzisiaj żyjemy. Chcemy im nieść temu polskiemu narodowi i być może nie tylko nie tą zniekształconą Ewangelię, która nakazuje coś czynić, aby być zbawionym, ale tą, która nie nakazuje cokolwiek czynić poza jednym, żeby tylko uwierzyć w Ciebie, uwierzyć w łaskę Twoją i przyjąć Twoją łaskę. Tobie chwała. Błogosław ten czas świąt, aby to nie był tylko czas obżarstwa, jakiegoś odpoczynku i jedzenia, ale żeby to był czas pogłębionej refleksji, w której Twoja obecność, Twoja Ewangelia stanie się nam znowu bliższa. Niech się nam staje coraz bliższa. Niech staje się tylko jakąś wiedzą, ale pogłębioną rzeczywistością naszego życia, dla której jesteśmy gotowi tak wiele uczynić, żeby nawet jej życie oddać. To czyń pośród nas, Duchu Święty. Amen.